dla Ukrainy. Mamy kwestię związaną właśnie z tą ustawą cyfrową, bezpieczeństwem dzieci. Długo by wymieniać tematy, które pan prezydent, którym powinien się sensownie i odpowiedzialnie zająć. Pytanie, czy tego typu spotkania doprowadzają do zmiany postawy pana prezydenta i także jego otoczenia, jego doradców w kwestiach
kluczowych. Ale udało wam się do czegoś prezydenta przekonać?
Nie zdążyłam jeszcze porozmawiać z kolegami. Od nas było dwóch panów z klubu. Jak państwo wiecie, żyjemy dzisiejszymi wyborami. Obiecałam sobie, że zapytam panów już osobiście w przyszłym tygodniu, w jakim kierunku poszły te rozmowy.
Witold Tumanowicz, z czym Konfederacja poszła do prezydenta i co uzyskała? Jaki jest efekt tego spotkania?
Znaczy, poszliśmy na zaproszenie prezydenta. Moim zdaniem akurat bardzo dobrze, że prezydent chce rozmawiać z siłami parlamentarnymi, zarówno o swoich własnych inicjatywach ustawodawczych, jak i o naszych pomysłach na to, jak realizować program. Oczywiście tutaj rządzi rząd Donalda Tuska. I tym bardziej dziwię się, że nikt z przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy nie poszedł na to spotkanie, ponieważ jak słyszę, że warto rozmawiać, no właśnie warto. Warto porozmawiać, szczególnie jeśli potem się oczekuje, że pan prezydent będzie podpisywał różnego rodzaju ustawy. Ja powiem tak, naprawdę ta statystyka dla mnie nie jest jakaś przesadnie interesująca, ile tam ustaw prezydent zawetował. Ja oczekuję od prezydenta, że zawetuje tylekroć każdą ustawę, która będzie po prostu zła, szkodliwa dla Polski i wystarczy po prostu takich ustaw nie przeforsować przez parlament. To wtedy będzie mniej tych wet.
Ponad 100 podpisał.
I warto porozmawiać.
140 zdaje się.
Warto rozmawiać.
Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, całym klubem pojechało.
Tak, rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest największym klubem parlamentarnym w tym Sejmie. I to także nie było pierwsze spotkanie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z panem prezydentem Karolem Nawrockim. To jest zawsze wielka przyjemność, ale także i taka sytuacja dosyć szczególna, kiedy zaprasza głowa państwa. No nie wypada odmawiać także, ja pamiętam, kiedy akurat w roku 2011 pracowaliśmy nad poprawkami do konstytucji. Ja wówczas na przykład w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości byłem na spotkaniu prezydenta Bronisława Komorowskiego. I to nie jest niczym niezwykłym, że przedstawiciele sił politycznych reprezentowanych w parlamencie spotykają się z głową państwa. Mogę się trochę dziwić tym dwóm ugrupowaniom koalicji rządzącej, które nie chciały uczestniczyć w tym spotkaniu. No, może nie mieli nic do powiedzenia, może uznali, że ta polaryzacja ich buduje. Natomiast jeśli popatrzymy na to obiektywnie, no trzeba rozmawiać, bo no taki jest ustrój, demokracja parlamentarna, jednocześnie z bardzo silną pozycją prezydenta. Trzeba sobie też zdać sprawę, że jak ostatnio odbyły się wybory prezydenckie, to pan prezydent posiada legitymację demokratyczną, a rząd no w zasadzie utracił tę legitymację wynikającą z wyborów.
Ale jak to utracił? Znaczy, przecież rząd ma większość, a wybory były wyborami prezydenckimi, a nie,
jeśli chodzi o partie koalicyjne,
parlamentu.
Znaczy, w ostatnich wyborach Polacy pokazali, że ten program, który jest realizowany przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, który był wtedy prezentowany w trakcie kampanii wyborczej, przemawia do nich i mamy do czynienia oczywiście z dwoma ośrodkami władzy. W sytuacji, kiedy mają być przyjmowane ustawy, konieczna jest i zgoda parlamentu i zgoda prezydenta. I nie należy się dziwić, że jeśli są rozwiązania, które nie odpowiadają jednemu z tych dwóch segmentów tutaj tej władzy ustawodawczo-decyzyjnej w procesie legislacyjnym, to wówczas ustawy nie dochodzą do skutku.
Panie Pasza, pan jest chyba konstytucjonalistą również. Pan wie, że prezydentowi ustawy nie muszą odpowiadać. To nie prezydent rządzi. Prezydent bada konstytucyjność konstytucyjność ustaw, bada je pod kątem nie tego, czy się podoba, czy się nie podoba prezydentowi osobiście.
Pan prezydent
tylko to, czy
ma trzy
ustawa,
możliwości. Może czy, ustawę podpisać,
oczywiście,
jeśli się z nią zgadza.
Jeżeli ma wątpliwości, może wysłać do
Może nie podpisać i
dokładnie.
Odesłać ją Sejmowi do ponownego
więc
rozpatrzenia.
Więc to nie jest widzimisię prezydenta Nawrockiego, czy mu się coś podoba, czy się nie podoba. Bo to rząd
tak, inną większością głosów, o wiele wyższą i wreszcie wtedy, kiedy ma wątpliwości konstytucyjne, to kieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast no, trudno się spodziewać od prezydenta wybranego w poprzednich wyborach, aby klepał wszystko po prostu, co mu większość rządząca, która zupełnie inny program przedstawia, akceptował. Ale jednocześnie chcę na jedno zwrócić uwagę, na przykład w czasie spotkania...
Wetować szkodliwe ustawy i to robi.
Natomiast w trakcie spotkania Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z panem prezydentem, na przykład przypomnieliśmy o jednym z elementów programu Koalicji Obywatelskiej, jednego z tych 100 punktów i na przykład my jesteśmy w stanie poprzeć podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 000 i myślę, że jak to uchwalicie, to pan prezydent to również podpisze, nie będzie wam tego kwestionował. Także wiele innych elementów waszego programu, ponieważ no, problem z obecną koalicją jest taki, że w większości robicie wiele rzeczy źle, ale nawet to, co brzmi dobrze i to, co się
to
spodobało Polakom, to tego nie chcecie realizować.
To nie chcecie realizować.
Żeby pokazać. Jest wolno od podatku do 60 000.
Do głosu pana Jarosława Margielskiego.
Aczkolwiek jest jeden element, który był jednym z tych trzech, z tych 100 konkretów. A następnie z niego zrezygnowaliście, wprowadziliście, a następnie z niego zrezygnowaliście, czyli utworzenie Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Więc tu taka, można powiedzieć, no...
Moim zdaniem zrealizowane było, ale...
No zrealizowany czy niezrealizowany?
Po prostu.
Jarosław Margielski.
Zaliczacie go jako zrealizowany czy niezrealizowany?
Teraz Jarosław Margielski.
A czy pan mnie...
Przepraszam.
Pan prezydent jest pierwszy raz.
Rzecznik, no właśnie. Dopuśćcie pana prezydenta do głosu.
Pan prezydent
do
sobie radę. Miasto.
Rzecznik prezydenta mówił, że być może będą częstsze takie spotkania. Panie prezydencie, co wynika z tych spotkań? To właściwie po co te spotkania były?
Tak. Pan prezydent dr Karol Nawrocki przede wszystkim proponuje te spotkania, ponieważ w ustroju demokratycznym nie da się skutecznie sprawować rządów bez wzajemnego dialogu i współpracy. I naturalną rzeczą jest, że koła parlamentarne, kluby poselskie powinny rozmawiać na temat inicjatyw ustawodawczych, na temat problemów Polaków, wyborców tych ugrupowań, które czekają na rozwiązanie i przede wszystkim na temat wspólnych mianowników, które dotyczą takich kwestii jak bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy. W systemie demokratycznym powinniśmy dążyć do tego, aby ta współpraca okazywała się skutecznością. Nie ma możliwości na prowadzenie skutecznych rządów, jeżeli nie ma dialogu z najważniejszym organem konstytucyjnym, wykonawczym, określonym przez konstytucję, jakim jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego pan prezydent wyciąga rękę, żeby stworzyć przestrzeń do dialogu, żeby mówić o... No przede wszystkim rozmowa o ustawach, które są ważne dla poszczególnych ugrupowań, na które czekają wyborcy tych ugrupowań. I to dialog ma być przede wszystkim tą bazą do tego, żeby kolejne inicjatywy ustawodawcze, które spotkają się z akceptacją parlamentu i trafiały na biurko pana prezydenta, były podpisywane i wdrażane, implementowane w życie. Każdy obóz polityczny powinien okazywać się skutecznością. Wykluczanie się z takiej dyskusji jest no, poddaniem się i jasnym pokazaniem, że jest się nieskutecznym. I wyborcy także ugrupowań jak Koalicja Obywatelska, Lewica zasługują na to, żeby być reprezentowani przez skutecznych polityków, którzy zabiegają skutecznie o ich interesy. To wymaga dialogu.
Zasługuje obłudy. Prezydent, który nazywa premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Donalda Tuska, najgorszym premierem w historii III RP. Prezydent, który...
Nie tylko prezydent tak uważa.
No dobrze, ale to nie jest dialog. Nawet jeżeli tak uważa, to nie jest dialog, to jest hipokryzja, to jest obłuda, to są tony obłudy. No naprawdę, no nie udawajmy, że prezydent nagle stał się gołąbkiem pokoju i szuka tutaj koncyliacji i porozumienia. Prezydent
Panie pośle, ale może to notowania sprawiły,
które
spadają notowania
prezydentowi
prezydenta.
I być może teraz będzie chciał być gołąbkiem pokoju. Ja mu tego życzę oczywiście, bo im dalej od środowisk kibolskich, im bliżej do jakiejś kultury politycznej, i dialog, o tym lepiej dla nas wszystkich.
No właśnie, o to chciałam zapytać, czy ktoś z państwa, którzy byli na spotkaniu z prezydentem z klubów, podniósł temat listu rodzin żołnierzy poległych na misjach. Te rodziny domagają się interwencji dyplomatycznej pana prezydenta Karola Nawrockiego i pana ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, bo piszą, że wypowiedź Donalda Trumpa o tym, że wojska sojusznicze w Afganistanie unikały niebezpieczeństwa, pozostając nieco z tyłu, z dala od linii frontu, są niesprawiedliwe, są fałszem historycznym, a przede wszystkim bolesną zniewagą zadaną pamięci poległych bohaterów. Czy ktoś z państwa usłyszał od prezydenta na tym spotkaniu, że jednak miał jakieś kontakty z Donaldem Trumpem, że zadzwonił do prezydenta amerykańskiego i poprosił go, żeby przeprosił Polaków?
A myśmy nie usłyszeli od pana prezydenta i także od byłego pana prezydenta Andrzeja Dudy jasnej deklaracji i krytyki, zaniepokojenia słowami Donalda Trumpa na temat honoru naszych żołnierzy. I wydaje mi się, że osoby, które pełnią tak ważną funkcję, pan przed chwilą odnosił się do funkcji pana prezydenta w państwie, jego funkcji jako człowieka dialogu otwartego rzekomo, to pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić pan prezydent, to jasno powiedzieć się po stronie i po stronie honoru naszych żołnierzy, którzy zginęli na linii frontu, broniąc bezpieczeństwa natowskiego, także amerykańskiego.
W Afganistanie 44 Polaków zginęło.
Dla nas zaskoczeniem, dla opinii publicznej jest zaskoczeniem brak reakcji, jasnej reakcji pana prezydenta Nawrockiego, a także przypomnimy słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy, który również nie odniósł się krytycznie i nie stanął po stronie polskiej racji stanu w odniesieniu do słów Donalda Trumpa.
Ja myślę, pani minister, że jakby mówienie o tym na poziomie krajowym to za mało, dlatego też w raporcie, który przygotowuję dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego relacji politycznych Unia Europejska-USA, będzie moja autopoprawka złożona w sprawie właśnie podkreślenia znaczenia udziału krajów członkowskich NATO z Europy w różnego rodzaju misjach i wsparciu, solidarnościowym wsparciu Stanów Zjednoczonych, szczególnie po 11 września i będziemy o ten honor polskiego żołnierza walczyć w różnych dokumentach, przypominając o tym, że jeżeli ktoś ma w kampanii wyborczej hasło po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, to nie może mu zajmować kilkadziesiąt godzin, żeby dokonał wpisu, który dla mnie był po prostu zwykłym aktem przyzwoitości. I wystarczy zobaczyć, co w tej sprawie robił.
No ale ten wpis nie był w internecie skierowany do Donalda Trumpa. Ja przypomnę tylko, że premier Wielkiej Brytanii tupnął nogą i Donald Trump przeprosił.
Tak, bo to, co szanuje Trump, to jest stanowisko, które jest oparte na siłę, na sprawczość, na jednoznaczność. Tego typu postawa jednak jest
niepatriotyczna.
Ona jest widoczna jednak w sondażach. Znaczy te spadające sondaże Karola Nawrockiego po tych kilku miesiącach zaledwie, one też pokazują, że jednak podmiotowość, suwerenność to są takie cechy, które Polacy szanują. Natomiast
nie tylko na sztandarach.
Mówię, ja widzę u Karola Nawrockiego, i przepraszam panie prezydencie, że tak powiem, odnoszę to do pana, ale jako taką absolutną niekonsekwencję. Bo wszyscy widzieliśmy Karola Nawrockiego, który brylował na forum w Davos, który przyjmował gratulacje z takiego powodu, że Polska, co potwierdził premier, co potwierdził minister Domański i wszystkie statystyki, osiągnęła w roku 2025 wzrost gospodarczy na poziomie 3,6%. To gigantyczne potwierdzenie tego, że polska gospodarka, polskie finanse publiczne, te środki europejskie, które dowozimy, a przypomnijmy, ten rok będzie rekordowy, bo to będzie 180 miliardów złotych z funduszy europejskich, w tym jest KPO, ale też inne fundusze. Do tego dochodzi SAFE, do tego doszedł wczoraj ta umowa, którą podpisaliśmy.
Taki piękny
dotycząca systemu antydronowego. No, panie europośle,
za 15 miliardów.
System antydronowy SAM to jest najnowsze rozwiązanie, jakie możemy mieć. I wie pan, wtedy, kiedy Mariusz Błaszczak i kiedy wasi ludzie z rządu PiS jeździli, kupowali wszystko, co się dało na świecie, bez troski o polskie firmy, w Korei, w innych miejscach, bez żadnego offsetu, bez żadnego zaangażowania polskich firm zbrojeniowych, my podpisujemy umowy, wykorzystując technologie, które są najlepsze na świecie, ale to polskie firmy, polscy pracownicy będą mieć w nich pracę.
Jarosław Margielski, czy prezydent kontaktował się z Donaldem Trumpem i próbował skłonić go, żeby jednak przeprosił polskich żołnierzy?
Jeżeli chodzi o szacunek do munduru, to akurat prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie raz podkreślał, jak ważny jest szacunek do polskiego munduru, który stoi na straży suwerenności państwa polskiego. A jeżeli chodzi o wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, to niejednokrotnie podkreślał rolę Polski jako ważnego sojusznika NATO i najważniejszego w Europie Środkowej pod kątem współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, więc doszukiwanie się tutaj jakiegoś uszczerbku w relacjach polsko-amerykańskich, odnosząc się do jednej wypowiedzi, myślę, że absolutnie nie jest na miejscu. Naszą racją stanu jest budowanie silnego partnerstwa.
Żołnierzy, którzy polegli na misjach, domagają się reakcji dyplomatycznej. To te rodziny przypominają o tym, że od państwa polskiego na pogrzebach dostawały flagę biało-czerwoną, a teraz nikt o honor polskiego żołnierza się nie upomina.
Zdecydowanie nie, ponieważ jeżeli chodzi o dbanie o honor polskiego żołnierza, to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszą osobą, która staje w obronie polskiego munduru. Mamy dzisiaj przykład, kiedy sprawy karne toczą się wobec żołnierzy, którzy bronią polskiej granicy. To jest właśnie okazanie prawdziwego szacunku do munduru i pokazanie, jaką rolę pełni w państwie polskim. Jeżeli chodzi o kwestie relacji polsko-amerykańskich, są absolutnie na bardzo dobrym poziomie i naszą racją stanu jest umacnianie partnerstwa polsko-amerykańskiego. To jest kwestia bezpieczeństwa Polski w obecnej sytuacji, kiedy tak naprawdę za wschodnią granicą toczy się wojna. Kwestie wpisów, myślę, dotyczących komentarzy, no nie służą budowania poważnych relacji partnerskich i poważnych relacji, które mają służyć bezpieczeństwu Polski.
To jest bardzo niebezpieczne, co ja słyszę z ust pana prezydenta. Ja mam nadzieję, że pan prezydent mówi to z tego względu, że jest zajęty rządzeniem Otwockiem, a nie pracą w kancelarii. Bo jeżeli kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ustami pana doradcy mówi takie rzeczy, to świadczy o bardzo...
Ale teraz tak, za chwilę...
Ale nie, nie, nie.
Ale
chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli stan wiedzy, świadomości Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest taki, jak mówi pan doradca, pan prezydent, to jest to niepokojące, ponieważ cały świat dzisiaj demokratyczny zauważa, że relacje świata demokratycznego z prezydentem Trumpem są, delikatnie mówiąc, bardzo trudne. Prezydent Donald Trump w zaproponowanych strategiach podważa sojusz Europy ze Stanami Zjednoczonymi, przeorientowuje swoją politykę na półkulę zachodnią, obraża swoich partnerów z NATO, obraża żołnierzy. Jeżeli Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nie dostrzega tych zmian, to boję się, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i powinniśmy krzyczeć halo, baza, halo, naprawdę...
Bardziej, że przecież sam Donald Trump jest bardzo wrażliwy na punkcie wdzięczności.
Oczywiście.
Przecież Zełenskiego pouczał, że jest za mało wdzięczny. No to chyba Polakom za ofiarę życia też się należy wdzięczność.
Ostatnia rzecz. Znaczy, polska prawica niestety cierpi na pewną ślepotę i głuchotę, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Bo przypomnę, że nawet pan prezydent Andrzej Duda dzisiaj złożył hołd lenny prezydentowi Trumpowi, przystępując do Fundacji Heritage, tak bardzo się nadymali, tak bardzo się dąsali, że nie będą klękali przed obcymi. A dzisiaj jeden i drugi prezydent tak naprawdę klęczą przed prezydentem Stanów Zjednoczonych, oddając Polskę w połowie.
Heritage Foundation to jest ta fundacja, która przygotowała strategię 2025, gdzie Europa jest bardzo skrytykowana.
To są autorzy projektu
Unia
właśnie 2025, który zakłada...
To jest niepokojące, że kancelaria prezydenta tego nie dostrzega.
Który zakłada obniżenie obecności, redukcję obecności żołnierzy amerykańskich w Europie, więc Heritage Foundation zaproponowała takie rozwiązania Trumpowi. W tej chwili, kilka dni temu dosłownie, została ogłoszona przez Departament Wojny Narodowa Strategia Obrony.
To nie Karol Karski, to Michał Szczerba.
Tak, ale
Narodowa Strategia
Karol
Obrony
Karski
została ogłoszona, która też zakłada tą redukcję. Teraz czekamy na taki dokument, który się nazywa Force Posture, czyli pokazanie nowego przeglądu obecności wojsk amerykańskich na świecie. I dopiero wtedy zobaczymy, jeżeli Andrzej Duda będzie miał jakąś rolę w tym, oczywiście, żeby to zatrzymać, to byłoby dobrze. Natomiast mam wrażenie, że że mamy do czynienia z wycofywaniem się z odpowiedzialności za Europę.
Przez chorobę prowadzącą.
Jeśli pan prezydent Andrzej Duda będzie miał możliwość wpływu na pracę tej szacownej i wpływowej fundacji, to bardzo dobrze. To polski punkt widzenia będzie tutaj prezentowany.
Tam jest America First, jest hasłem przewodni tej fundacji.
Ale to tak jak w Polsce, to powinno brzmieć Polska po pierwsze. Więc
Andrzej Duda nie służy Polsce, tylko Stanom Zjednoczonym. Przyjacielu
jest
drogi.
Dużo dobrych polskich think tanków.
Dlaczego?
Które na pewno by skorzystało z naprawdę pana prezydenta.
Mogę się przekrzykiwać.
Panu profesorowi
dlaczego prezydent, był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie służy Polsce, której obiecał służyć? Służy...
Łatwiej się wtrącać komuś już do rozmowy i nic konkretnego nie mówić, niż po prostu powiedzieć,
co się dostaje z Polski, merytorycznego. A nie z
Więc jeśli prezydent Andrzej Duda będzie miał możliwość wpływu, to bardzo dobrze, ponieważ w tę konstrukcję, iż Stany Zjednoczone oczywiście mają być wiodącym państwem na świecie, bo tak uważa prezydent Stanów Zjednoczonych i my na to żadnego nie mamy wpływu, będą również wpisane interesy polskie, to bardzo dobrze. Zwróćmy uwagę na to, że Polska jest jedynym państwem w Europie, w którym pan prezydent Trump, co do którego pan prezydent Trump zadeklarował, iż nie będzie się zmniejszać liczba żołnierzy amerykańskich tutaj.
Może się nawet zwiększyć.
Jest to wynik właśnie rozmów prezydenta Nawrockiego.
Jakieś dowody? Gdzieś możemy o tym przeczytać?
Telewizję oglądasz? Widziałeś, takie było spotkanie w Białym Domu.
Telewizję oglądam,
prezydent Trump, prezydent Nawrocki, byli dziennikarze.
To jest za poważny temat, żeby zabrali. I to filmowali.
Kończy Karol Karski i Witold Tumanowicz.
Natomiast jeśli mówimy o sprawczości i o polskich żołnierzach, którzy zginęli w Afganistanie, to oczywiście należy się im szacunek i tutaj też jest wielkie sprawstwo, także ze strony pana prezydenta. Pamiętajmy, że już następnego dnia, czy nawet tego samego dnia w imieniu prezydenta Donalda Trumpa ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Ross podkreślił wagę wkładu polskich żołnierzy.
Ale powiedział dlaczego o ich bohaterstwie. Przeprasza Donald Trump ambasador?
Ale tu też istotne są słowa prezydenta Karola Nawrockiego, który podkreślił, że z tej wypowiedzi znaczy nie wynika to, aby była ona skierowana do żołnierzy polskich.
To była wypowiedź.
Ja nie wiem, jak panowie się czują, jak muszą sobie
Ja rozumiem, że wy będziecie się doszukiwać, zawsze jakichś okoliczności.
Panie profesorze, ale rodziny tych żołnierzy poległych, ale
każdy o tym wie i że...
Ta wypowiedź nie była
wypowiedzią o Polakach. Prezydent Donald Trump wielokrotnie podkreślał odwagę polskich żołnierzy, wielokrotnie o tym mówił.
Rozumiem,
że elementem polityki zagranicznej tego rządu byłoby na przykład wpisanie się w to, co kiedyś robił Donald Tusk, czyli na przykład gdyby teraz wysłano na przykład tymczasowego kierownika ambasady w Waszyngtonie, który symulowałby na przykład taki mały pistolecik przy plecach Donalda Trumpa. To jest wasza polityka zagraniczna.
Witold Tumanowicz, czy na spotkaniu Konfederacji ten temat tej wypowiedzi Trumpa był poruszony?
Panie profesorze, wszelkich relacji ze Stanami. Ostatnim
symbolem polityki prezydenta stało się wypraszanie polskiego generała ze spotkania w Pentagonie.
Teraz Witold Tumanowicz. No dobrze, ale tak. Powiem, że rzeczywiście słowa Donalda Trumpa są oburzające. I to trzeba powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie. I co więcej, nie potrzebuję tego, żeby tutaj tego dopingu, natomiast oczekuję także od polskiej dyplomacji, szczególnie od ministra Sikorskiego, że rzeczywiście pokaże sprawczość, bo niejednokrotnie mówił o tym, że za politykę zagraniczną odpowiada rząd i on osobiście jako minister spraw zagranicznych i że pokaże tą sprawczość i rzeczywiście będzie oczekiwał od Donalda Trumpa tych przeprosin dla polskich żołnierzy, którzy z poświęceniem brali udział w misjach zarówno natowskich, jak i nie tylko natowskich u boku żołnierzy amerykańskich, że pokaże tą sprawczość dużo bardziej niż pokazywał, jak nagrywał sobie TikToki sprzed Białego Domu na trawniku. chciałbym zobaczyć, że rzeczywiście Radosław Sikorski rzeczywiście wymusi na prezydencie Donaldzie Trumpie to, aby przeprosił polskich żołnierzy i rodziny tych poległych żołnierzy.
Kto realizuje relacje polsko-amerykańskie?
No, ja mam nadzieję, że
wy. Ale Nawrocki.
A wy rządzicie niejednokrotnie o tym.
Stanowisko
mówicie, że rządzicie.
Polskiego rządu, czy to rządzicie, premiera Kosiniaka-Kamysza,
ale
czy
proszę
premiera
to pytanie. Kto rządzi i kto odpowiada za politykę zagraniczną w Polsce?
Panie pośle, jest pytanie, ale pierwszy będzie odpowiadał pan Robert Biedroń. Pytanie, dlatego że marszałek...
tyle mówił.
Marszałek... poinformował, że w poniedziałek ogłosi, czy podpisze taki list, który dostał, poprze stanowisko przewodniczących Izby Reprezentantów Kongresu i przewodniczącego izraelskiego Knesetu, którzy wystąpili o nagrodę pokojową, Nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa i czy... Włodzimierz Czarzasty powinien poprzeć to? Radosław Sikorski powiedział, że poprze ten wniosek, jak Donald Trump wywalczy sprawiedliwy i trwały pokój dla Ukrainy.
Nie sądzę, że to się wydarzy. Szanowni Państwo, tak samo jak nie wyobrażam sobie, że Włodzimierz Czarzasty będzie podpisywał wniosek o nagrodę, nie wiem, Oscara dla Donalda Trumpa, czy jakąkolwiek inną nagrodę.
Nie dla Melanii.
No, być może dla pani właśnie pierwszej damy. No, to niepoważne jest kompletnie. To znaczy wysyłanie tego typu pism. Nie znam takiej procedury. Poza tym to nie rząd, nie poszczególne parlamenty wspierają takie wnioski i decydują o tym, ale to jest niezależny komitet noblowski, który podejmuje tego typu decyzje. To jest kolejne niepoważne i tak dyskredytujące tak naprawdę administrację Stanów Zjednoczonych działanie. Niepotrzebne kompletnie, ponieważ to się staje memiczne, to się staje śmieszne. Ludzie sobie podśmiechują z tego typu inicjatyw. Stany Zjednoczone do tej pory uchodziły za naszego przewidywalnego, odpowiedzialnego, poważnego sojusznika. Dzisiaj stają się coraz bardziej karykaturą tego wszystkiego, co prezentuje obecna administracja. I to jest niebezpieczne nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla nas jako sojuszników. I tym się najbardziej martwię, bo ten sojusz był gwarancją pewnej stabilności, pewnej przewidywalności. I kiedy Donald Trump wykonuje tego typu ruchy, kiedy przychodzą tego typu pisma, kiedy rozkłada czerwony dywan przed Putinem, kiedy zaprasza Putina i Łukaszenkę do Rady Pokoju, kiedy wiesza zdjęcie z Putinem w Białym Domu. To są rzeczy, które w naszym świecie Europy są niezrozumiałe. Po prostu ludzie tego nie rozumieją. I myślę, że jest to bardzo niebezpieczna gra naszym bezpieczeństwem, naszym sojuszem, przyszłością naszego kontynentu i tak naprawdę całego świata, całego demokratycznego świata. Niepotrzebne, głupie i jestem przekonany, że swojej mądrości pan marszałek Czarzasty takiego wniosku na pewno nie podpisze. Tak samo jak nie podpisałby nominacji dla Melanii Trump do oscarowej roli w jej filmie.
Wszystko przed nią jeszcze.
No może.
Szanowni Państwo, ta propozycja związana z Nagrodą Nobla, no to jest kolejny etap pewnej historii, której jesteśmy świadkiem od wielu miesięcy. I tutaj dość przypomnieć Nagrodę Nobla dla wenezuelskiej obrończyni praw człowieka, która też została jemu przekazana
jako... I wtedy Komitet Noblowski powiedział, że to jest... Zaprotestował, tak. Powiedział, że to jest dla konkretnej osoby i nie można przekazywać nie, tego.
Ale osoba, która przekazywała, miała w tym...
po prostu, że przekazanie swój
interes polityczny i to jest oczywiście
nagrody.
Zrozumiałe. Jeżeli chodzi o Nagrodę Nobla, ja się zgadzam z ministrem Radosławem Sikorskim, że jeżeli Donald Trump doprowadziłby do sprawiedliwego, trwałego pokoju w Ukrainie, myślę, że rząd polski, parlamentarzyści, pan prezydent by się przychylił do tego, żeby panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi Nagrodę Nobla przekazać. Więc jeżeli
no nie,
byśmy
ja
mogli...
Proszę na nas nie
Ja myślę, panie pośle, że akurat tutaj bez śmiechów, znaczy
no nie,
bezpieczeństwo...
To jest poważna sprawa.
Bezpieczeństwo Ukrainy i bezpieczeństwo ludzi i to, że oni ponoszą codziennie ofiarę także za nasze bezpieczeństwo. Myślę, że gdyby prezydent Donald Trump doprowadził do tego, że pokój byłby stały, stabilny, sprawcy ukarani. Ja nie widzę przeszkód, żeby Nagroda Nobla trafiła do prezydenta Donalda Trumpa.
Prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział, ja bym nie podpisał tego wniosku, bo mam zasadnicze wątpliwości wobec pokojowej polityki Donalda Trumpa. Wymienił tutaj właśnie to, co było
ale
w
jeżeli,
Wenezueli.
Ale jeżeli, pan prezydent Donald Trump by doprowadził do realnego pokoju w Ukrainie, myślę, że bylibyśmy skłonni, żeby tego typu nagrodę przekazać. Umówmy się, szanowni państwo, cóż jest z całym szacunkiem nagroda Nobla, z całym szacunkiem dla tej wyjątkowej nagrody w stosunku do życia, które jest tutaj położone na szali. Nie róbmy sobie z tego przede wszystkim żartów.
Ukraińcy naprawdę, Michał, pani redaktor, bo też miałem w tym tygodniu spotkania z delegacją z Rady Najwyższej Ukrainy, są bardzo zmęczeni tą wojną. Ona trwa już naprawdę 4 lata i czas najwyższy, żeby realne wsparcie polityczne przyszło dla Ukrainy, ale również wsparcie militarne i finansowe to próbujemy jako Unia Europejska robić, także z tą pożyczką 90 miliardów euro. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, no to w ogóle jakby nie jest, to jest niesmaczne, że przewodniczący Izby Reprezentantów z tego samego środowiska politycznego jak prezydent dokonuje takiego lobbingu międzynarodowego, wymuszając de facto na przewodniczących parlamentów krajowych podpisywanie się pod wnioskiem. Wie pani redaktor, no, Nagroda Nobla jest specyficzna. To jest nagroda, która związana jest z pokojem, z prawami człowieka, z prawami obywatelskimi. To nie jest tak, że politycy załatwiają nagrodę dla polityków. Ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, dochodzą mnie również bardzo niepokojące sygnały, które komunikuje środowisko Trumpa, że oni powoli zaczynają przygotowywać się do wycofywania się i wycofywania swojego udziału w tych negocjacjach pokojowych. Po prostu komunikują stronie ukraińskiej wprost. Jeżeli do 15 maja nie będzie podpisanego jakiegoś porozumienia, my się przestajemy wami zajmować. Ukraina staje się problemem Europy, a my zajmujemy się czym? Wyborami do kongresu, które będą miały miejsce w listopadzie. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest bardzo skomplikowana, ta wewnętrzna również. Warto wspomnieć o tym, że zostały upublicznione kolejne, no, porażające po tej pierwszej lekturze, którą widzimy również w social mediach, dokumenty dotyczące sprawy Epsteina, udziału i zaangażowania też wielu prominentnych polityków w tym absolutnym skandalu i zbrodni, jaką jest zbrodnia wykorzystywania dzieci dla celów seksualnych.
Także prezydenta Trumpa.
Biały Dom już zaprzeczył,
chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, żadne sprawy międzynarodowe, groźby, ataki.
Był ktoś taki, kto nazywał Donalda Trumpa rosyjskim agentem.
Nie, nikt tego nie mówi.
Nie mylicie, panowie.
My mówimy po prostu o tym, że sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych się bardzo komplikuje po tych skandalicznych sytuacjach, również z morderstwami na ulicach.
Ogromne protesty były w wielu miastach.
Ja też tę pozycję jakby próbuję propagować w Parlamencie Europejskim. Budujmy relacje Unia Europejska, Stany Zjednoczone, ale jedynym aktorem w Stanach Zjednoczonych politycznym nie jest wyłącznie Donald Trump. Może się okazać, że za chwilę będziemy mieć kongres, może będziemy mieć senat, który będzie reprezentował inną opcję polityczną, więc projektujmy naprawdę długoterminowo te relacje w interesie Europy.
W popieranie wniosku o Nobla dla Donalda Trumpa.
Czy musimy najpierw spojrzeć jakby na kwestie formalne. Zgodnie z regulaminem Komitetu Noblowskiego prawo do zgłaszania kandydatur mają parlamentarzyści tak parlamentów krajowych, jak i parlamentów funkcjonujących w ramach organizacji międzynarodowych. Pan poseł Szczerba na przykład może zgłosić swojego kandydata, może to być nawet Donald Tusk, tylko pewnie nikt go w tym momencie nie wybierze. Kandydatów mogą także zgłaszać sędziowie wchodzący w skład sądów międzynarodowych oraz sądów najwyższych poszczególnych państw. I jest czymś naturalnym, że właśnie parlamentarzyści, szefowie parlamentów występują z takimi kandydaturami. One są przekazywane do Komitetu Noblowskiego i po pewnym czasie raczej po wielu latach niż bardzo szybko są upubliczniane, o ile wcześniej nie zostały ujawnione przez samych jakby tych twórców tych wniosków. W związku z czym nie czyńmy tutaj czegoś nadzwyczajnego, nienormalnego z tego, że parlamentarzyści z różnych państw, tym także z państwa pochodzenia danej osoby, takie kandydatury zgłaszają. I tak jak powiedziałem, no pan poseł Szczerba może zgłosić kandydaturę Donalda Tuska, pan poseł Biedroń może zgłosić kandydaturę Włodzimierza Czarzastego.
Pod propozycją Andrzeja Poczobuta. Myślę, że ten Sacharów, który przekazaliśmy naszemu rodakowi i dziennikarzowi, który jest więziony przez reżim Łukaszenki, tego Łukaszenki, który wczoraj poświadczył włączenie się do trumpowskiej zarządu czy Rady Pokoju, czyli reżim jest w stanie wygospodarować miliard dolarów. Pieniądze nie śmierdzą, ale moje zdanie to sytuacja po prostu śmierdzi.
Ja się zgodzę akurat z panią minister, że jeśli ta nagroda miałaby być zachętą dla pewnych działań dla Donalda Trumpa, na przykład na rzecz właśnie jak najszybszego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, to bardzo dobrze. Przypomnijmy sobie, jak Barack Obama otrzymał Nagrodę Nobla na zachętę. I w związku z tym tego typu nagrody również mają miejsce, a w przypadku Donalda Trumpa akurat ma on sporo osiągnięć w łagodzeniu różnych konfliktów międzynarodowych. Zobaczmy Zobaczmy nawet w tej chwili, jeśli mówiliśmy o różnych wydarzeniach, które miały miejsce w Strefie Gazy. W tej chwili natężenie tych walk już jest o wiele niższe, wręcz ten konflikt wygasa i to był w stanie zrobić tylko Donald Trump.
Panie profesorze, z drugiej strony mamy Grenlandię i zapowiedzi aneksji. Co prawda już powiedział Donald Trump, że siłą tego nie zrobi. Mamy Wenezuelę, po której uprowadzeniu dyktatora powiedział Donald Trump,
do dzisiaj w podręcznikach prawa międzynarodowego w rozdziale terytorium jest taki podrozdział cesja terytorialna i w ramach tych cesji wyróżnia się również cesję odpłatną. Stany Zjednoczone nabyły szereg terytoriów. Alaskę od Rosji, Luizjanę od Francji.
Ale
dziewicze wyspy Pacyfiku oddali.
Co pan próbuje nam przekazać?
Deal z Putinem i przyjdzie po cesję przy smyku Suwałskiego, to pan powie też, że to jest cesja zgodna z traktatami? Też pan tak powie wtedy? Bo dzisiaj tego typu deale robi Trump.
Kiedyś Czesi zaproponowali Polsce za 480 hektarów wynagrodzenie pieniężne i Polska odrzuciła to.
I jak Putin zaproponuje nam wynagrodzenie za przesmyk Suwalski,
nie jest zainteresowana taką transakcją.
Witold Tumanowicz, czy Polska się powinna angażować, czy Polska się powinna angażować w popieranie starań o Nobla przez Trumpa?
Nie widzę w tym żadnego udziału Polski i nie powinna, moim zdaniem. I tyle. No nie wiem, to jest proste dla mnie. Tak samo jak nie powinna się też włączać w temat Grenlandii. Jest to też nie nasz konflikt. Nic nie jesteśmy w stanie zyskać, możemy tylko dużo stracić, to nie są nasze interesy.
A powinniśmy wchodzić do Rady Pokoju? Donald Tusk mówi, że powinna się w Polsce odbyć debata na temat tego projektu.
Tak jak mówię, im dalej jesteśmy od nie swoich konfliktów, tym lepiej.
Jarosław Margielski.
No nie, nie są.
Będziemy się angażować?
Nie, nasza rada na pewno.
Dla Donalda Trumpa?
Pan prezydent dr Karol Nawrocki jednoznacznie stoi na stanowisku, że Polska powinna być przy stole, kiedy zapadają najważniejsze decyzje dla światowego bezpieczeństwa i Polska powinna być podmiotem przy podejmowaniu tych decyzji. Oczywiście uczestnictwo w Radzie Pokoju wymaga negocjacji umowy, podpisania, następnie ratyfikacji wynikających z ustaw i konstytucji. Pan prezydent jako strażnik konstytucji będzie stał na straży.
A prezydent zamierza złożyć wniosek do MSZ-u, taki formalny wniosek, bo to się od tego zaczyna.
Myślę, że stanowisko będzie w najbliższym czasie przedstawione kancelarii. Ja bym chciał się odnieść do tego, że te wcześniejszej rozmowy jeszcze, no tak bardzo lekko podchodzi się do kwestii relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi w tych wypowiedziach, które no myślę powinny być nieco bardziej stonowane i wyważone.
Stany Zjednoczone są supermocarstwem, które są gwarantem światowego bezpieczeństwa. Są najsilniejszym naszym sojusznikiem w Pakcie Północnoatlantyckim. Są również gwarantem bezpieczeństwa Polski, która powinna budować bezpieczeństwo kraju na stabilnych relacjach, przede wszystkim z państwami o zdolności militarnej. A takimi są Stany Zjednoczone. Więc myślę, że te wypowiedzi powinny być przede wszystkim formowane w trosce o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Pamiętajmy, że za wschodnią granicą toczy się wojna i nie jest to powód do śmiechu. Dzięki pomocy Stanów Zjednoczonych, pomocy finansowej, militarnej, Ukraina otrzymała niezbędne wsparcie.
No, pan przez po ostatnie lata.
Ale żadnego, teraz Europa powiem,
wygląda. Dzisiaj to wszystko się zmieniło. Już to się skończyło. Pan chyba nie przeczytał ostatnich strategii. Nie widział pan wycofywania się Stanów Zjednoczonych z pomocy dla Ukrainy. Dzisiaj realnym wsparciem dla Ukrainy są państwa Unii Europejskiej.
My kupujemy to Unia Europejska finansuje.
Znaczy, to jest dla mnie niepokojące.
Sprzęt militarny Stanów Zjednoczonych, proszę nie negować, że nie pomaga Ukraińcom w toczeniu wojny z imperializmem rosyjskim.
Nie,
ale no, oczywiście
o...
za każdą pomoc militarną należy zapłacić. Bardzo przepraszam, ale no,
zupełnie
się opowiada pan rzeczy nieprawdziwe.
To ile Stany Zjednoczone w ostatnich miesiącach przekazały sprzętu, pieniędzy na swoje wsparcie dla Ukrainy?
Może pan odpowiedzieć, czy nie? Odniesie, ile od początku działań militarnych na Ukrainie wsparcia udzieliła administracja Stanów Zjednoczonych, niezależnie jaka ma w danym momencie reprezentację za administrację.
Robert Biedroń, ad vocem.
Znaczy, to jest naprawdę bardzo niepokojące, kiedy słyszymy od przedstawiciela Kancelarii Prezydenta, że w Kancelarii Prezydenta nie ma wiedzy na temat obecnej sytuacji geopolitycznej, tego co się dzieje w Ukrainie, tego jak dzisiaj wyglądają bardzo źle relacje europejsko-amerykańskie. Także z tego względu, że ta odpowiedzialność dzisiaj coraz bardziej spada na kraje Unii Europejskiej.
Jeżeli
prezydent Nawrocki miałby jakiekolwiek dzisiaj świadomość realnych zagrożeń, to czuję, że z tą wiedzą podejmowałby inne, bardziej racjonalne decyzje, na przykład wspierając nasze sojusze europejskie. Dzisiaj Europa coraz bardziej zostaje zostawiona sama sobie, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. Dzisiaj Europa musi budować swoją odporność poprzez program SAFE, który Polska otrzyma, jest dzisiaj największym beneficjentem. Będziemy budowali różnego rodzaju projekty, które zostały na przykład za PiS zaprzepaszczone, jak program Karpaty, jeśli chodzi o... chodzi o tankowanie samolotów.
Była pożyczka. Zawsze to są pożyczki, tylko pytanie na jakie
dzisiaj są to największe pieniądze w historii,
na warunkach historii
Polski,
jeśli
chodzi
o...
Ja tylko skończę ostatnie zdanie.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Jeżeli w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nie ma świadomości co do dzisiejszych zagrożeń, co do realnej sytuacji geopolitycznej, to jest to bardzo niepokojące dla Polek i Polaków i nie dziwię się, że zaufanie dla prezydenta tak szybko spada. Znaczy niekompetencja, brak świadomości, nieodpowiedzialne decyzje, to wszystko jest bardzo niebezpieczne, co państwo robicie.
Fakty są takie.
Muszę się do tego odnieść.
Zainteresowanie się
Anna Radwan.
Programów takich jak
Panie profesorze.
Relacji z Stanami Zjednoczonymi.
Jeżeli pan...
Pan się nazywa Anna Radwan?
Dzień dobry,
Anna Radwan.
Chciałbym tak
jeżeli pan poseł zamierza strzelać z procy do nowego typu Iskanderów, no to życzę powodzenia. Potrzebujemy wsparcia europejskiego, po to jest między innymi program SAFE, po to jest wojskowy Schengen, po to jest szereg inicjatyw realizowanych na poziomie europejskim, ale też z państwami like-minded, czyli ze państwami z naszego obszaru zainteresowania, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa. I dziwi mnie, że państwo negujecie i podważacie istotność tego typu decyzji. Ja przypominam, że to państwo zdecydowaliście się na zakup koreańskiego sprzętu, armatochałubic i czołgów, które dobrze dzisiaj wiem, nie do końca spełniają wszystkie nasze zapotrzebowania, jeżeli chodzi o system bezpieczeństwa. Panie pośle, chciałabym zwrócić uwagę, że do Korei, do Busanu leci się około 17 godzin. Nie wiem, czy to jest najbardziej ekonomiczne miejsce do zakupów, ale nie będziemy tego krytykować. Sytuacja była taka, jak była.
Trzeba było
szybko podjąć decyzję, żeby tego typu zakupy dokonać. I pan dobrze wie, że jeżeli chodzi o kwestie związane też z obsługą tego sprzętu, że są tam rzeczy, które, nad którymi powinniśmy popracować, nad umowami, które państwo podpisali.
I tutaj kropka. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom radiowej Trójki. To było Śniadanie w Trójce, ale proszę z nami zostać w internecie, na YouTubie Polskiego Radia 24, na stronie internetowej Trójki i będziemy tam rozmawiać o pierwszym sondażu, w którym dwie konfederacje wyprzedziły Prawo i Sprawiedliwość.
Chciałbym panu powiedzieć, że
już was nie było słychać. Już was nie było
słychać.
Czy ktoś jeszcze w sprawie tego programu SAFE?
Ja chciałbym powiedzieć. 139 projektów absolutnie kluczowych i chcemy 89% z tych środków rzeczywiście funduszu pożyczkowego, ale najlepszego na rynku i gwarantowanego przez Unię Europejską, przez budżet Unii Europejskiej, wykorzystać w kraju. Czyli wzmacniamy tak naprawdę polską gospodarkę. To jest kolejny krok do wzmacniania polskiej gospodarki i budowy de facto na nowo polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Kredyt na warunkach gorszych niż rynkowe, przeznaczony na zakup sprzętu w Niemczech.
Stajemy się producentem, a nie kupcem.
Ale
dosyć.
Za waszych czasów ani jedno euro
do Polski nie trafiało z funduszy europejskich. Wszystkie były zamrożone. Przypomnę, to był jedyny rząd, jedyna władza, która tych pieniędzy z Unii Europejskiej nie była w stanie zdobyć.
Jest bardzo dumny z tego, że wy dzisiaj
próbujecie nam zarzucać, żeby zamrozić te środki. Unijne, no naprawdę. Wstydzilibyście się.
To będą pieniądze, które będziemy musieli spłacać.
Odrobiny,
to są kredyty.
Czy
te pieniądze będą w ogóle wydawane rzeczywiście w Polsce? No bo takie deklaracje...
80%.
Pana posła, zobaczymy to, jak będzie...
No tak, ale
jak zamówić
150 pieniątek na przykład?
Zobaczymy.
W końcu ostatecznie wydawane gdzie?
Dotyczące tego systemu, poseł Tumanowicz, dotyczące tego systemu antydronowego SAN za 15 miliardów złotych, czy to rzeczywiście będzie tak, jak twierdzi pan premier Donald Tusk, że to będzie przełom, jeśli chodzi o obronę naszej wschodniej granicy?
Obawiam się, że to nie będzie żaden przełom, ponieważ ten system będzie zestrzeliwał drony na poziomie do 1,5 kilometra, a wiemy doskonale, że drony potrafią latać nawet na poziomie 4 kilometrów nad ziemią, więc to jest niestety, ale bardzo dziurawy system, niedoskonały. Musimy rzeczywiście inwestować w Polsce w takie systemy antydronowe, które są w stanie rzeczywiście przed tymi zagrożeniami nas obronić, co więcej, obronić w taki sposób, żeby rzeczywiście nie stanowiły też zagrożenia dla ludności cywilnej, bo wiemy, jak było to w przypadku październikowego nalotu, gdzie no, jednak strzelanie z rakiet do dronów okazało się też o tyle zgubne, że przecież wiemy doskonale, że jedna z rakiet trafiła w dom, więc naprawdę tu musimy rzeczywiście postawić na bezpieczeństwo i skuteczność. Nie uważam, że ten system będzie nas skutecznie bronił, chociaż doceniam fakt, że w ogóle w tej materii coś się w ogóle dzieje, tylko jednak jest to niewystarczające.
Jarosław Margielski.
Myślę, że kluczowe jest to, jak te środki zostaną wydane i w jaki sposób zostaną przygotowane postępowania. Pamiętajmy, że jest bardzo duża pula środków w bardzo krótkim czasie do wykorzystania. Ja mogę się odnieść z poziomu samorządowca, gdzie olbrzymie pieniądze na ochronę ludności, obronę cywilną zostały przeznaczone na koniec roku 2025, gdzie samorządy jasno komunikowały, że czasu było zbyt mało na wydatkowanie tak dużej puli środków. To powodowało oczywiście, że część sprzętu, część prac zakupowano dużo powyżej cen rynkowych i żeby ta sytuacja nie powtórzyła się także i w tym aspekcie. Tutaj pan poseł bardzo dobrze podkreślił. To jest pożyczka. Jeżeli ona będzie służyła poprawie bezpieczeństwa Polski, inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy, to jak najbardziej będą te środki prawidłowo wykorzystane, ale do tego trzeba stworzyć pole i teraz wszystkie ręce położyć na pokład, żeby jak najlepiej te postępowania zostały przygotowane, żeby potencjał obronnościowy Polski został wzmocniony, ale przede wszystkim, żeby nastąpiła stymulacja polskiej gospodarki. I to jest kluczowe, więc czy to będzie sukces, czy porażka, to odpowiedź na to nam przyniosą najbliższe miesiące.
I teraz chciałabym zacząć od pana posła Karskiego. Mamy najnowszy sondaż CBOS. Na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska 29,3%, na drugim Prawo i Sprawiedliwość 20,4% poparcia i Konfederacja, to jest istotne, 11,2%, Konfederacja Brauna 9,8% i w sumie dwie Konfederacje mają 21% poparcia więcej niż PiS. Pierwszy raz dwie Konfederacje was wyprzedziły, są drugie na podium za Koalicją Obywatelską. Co się dzieje z PiS-em?
Jednocześnie mamy do czynienia z sytuacją, w której obecnie rządzący, gdyby dzisiaj odbyły się wybory, nie są w stanie odtworzyć tej koalicji.
A ja się o PiS pytam.
Znaczy PiS ma się całkiem dobrze.
No sondaże nie wskazują tego.
Znaczy nie będę dyskutował z pojedynczymi sondażami, które mogą mieć różny charakter, zarówno jakby kreacyjny, albo odtwarzający, to trudno powiedzieć. Natomiast,
to wina Tuska,
natomiast z pewnością dobrze jest, że ta koalicja rządząca, która dzisiaj sprawuje w Polsce władzę, nie może zostać odtworzona. Koalicja Obywatelska jakby od swoich koalicjantów odessała wszystko, co możliwe. Polska 2050 chyba oscyluje koło 1%. Lewica też koło progu wyborczego.
Lewica 5,8 w tym sondażu.
No, 5,8. No, akurat czy to będzie 4,8 czy 5,8 to odpowiedzą wyborcy, a może będzie to zupełnie inny wynik. Natomiast z pewnością jest tak, że Polacy źle oceniają jakby kierunek, w którym idzie obecny rząd.
I dlatego Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażach. Witold Tumanowicz.
Znaczy odessała jak wampir krew z szyi po prostu swojej ofierze, swoim koalicjantom.
No nie, bo z
poparcie.
Polski 2050 na przykład przypłynęli do Konfederacji,
no
część wyborców.
Odessała jak wampir krew z szyi to poparcie.
Konfederacja. Ale pytanie jest takie, czy ja pytam posła Tumanowicza, czy spełnił się czarny sen Jarosława Kaczyńskiego, że Konfederacje mogą wyprzedzić PiS w najbliższych wyborach?
Znaczy wszystko pokazuje to, że sen Jarosława Kaczyńskiego o tym, aby znowu dojść do władzy samodzielnie, jest po prostu nierealny. I Jarosław Kaczyński jako lider tej formacji ciąży już swojemu ugrupowaniu bardzo mocno i to widać. Natomiast my też patrzymy na to bardzo spokojnie, ponieważ oczywiście od 2 lat tutaj tej kadencji bardzo duży progres oczywiście Konfederacja zrobiła, jeśli chodzi o poparcie. Przypominam, w 2023 roku osiągnęliśmy 7,16%, a teraz faktycznie zarówno ta część Grzegorza Brauna, jak i my, no mamy faktycznie ponad 20% poparcia i to szczerze, to jest już tendencja dosyć stała, jeśli chodzi o średnie sondażowe. Więc tutaj Jarosław Kaczyński musi sobie się akurat przyzwyczaić do tego, że no jednak nabrać też trochę pokory, że nie ma, że w ogóle jeśli chodzi o dojście do władzy samodzielne, to już jest po prostu nierealna rzecz. Tym bardziej, że gdyby te wybory się odbyły teraz, to Prawo i Sprawiedliwość by osiągnęło dużo niższy wynik, jeśli chodzi o liczbę mandatów, niż ma nawet obecnie, kiedy nie rządzi. Więc w 2027 roku będziemy patrzeć spokojnie na arytmetykę, jak będzie wyglądać. Mam nadzieję, że uda nam się odsunąć na lata skład władzy.
Anna Radwan, dzisiaj wybory w Polsce 2050. Czy uda się wybrać przewodniczącego go albo przewodniczącą?
Tak, nasze wybory od 16 do 22. Apeluję do kolegów o powagę.
Ale
o powagę. I do wszystkich kolegów.
Dobra,
panie pośle, ludzie na pana głosowali.
Polska 2050 apeluje o powagę.
2050. Muszę powiedzieć, że panów odpowiedzialność za życie polityczne w Polsce charakteryzuje ten chichot niektórych z was. Trzymam kciuki za demokrację. Polska 2050 ma wiele ważnych inicjatyw do zrealizowania, wielu bardzo merytorycznych i zaangażowanych polityków. I tutaj zarówno chichrający się po prawej stronie mojej przedstawiciel lewicy, jak
ja,
i...
Ja nie, ja nic nie mówię.
Już, za późno. Wielokrotnie akcentują,
ale czy prawdą jest to, co mówi Szymon Hołownia, że możliwy jest rozłam? Czy Szymon Hołownia się obraził na demokrację wewnętrzną, co czytaliśmy na tym sławetnym forum, na tej grupie?
Szymon Hołownia ma posłów. obecnie?
Tutaj no to właśnie. Pytanie bym skierowała do Szymona Hołowni, jak widać nim nie jestem, więc tutaj tego typu obawy,
głosy,
które ma przewodniczący Hołownia, myślę,
panowie, ale
że do niego należy kierować, ale tak już nie, mówiąc Tusk, zupełnie poważnie. Tusk. Panie pośle Szczerba, Michale drogi, no znamy dobra, się no. 20 lat i ty Brutusie przeciwko mnie.
Zależy nam na tym, że to jest pytanie, które sobie politycy zadajemy.
I środowisko skupione wokół Polski 2050, żeby wyszła jak najszybciej tak. z procesu wyborczego, żebyśmy mogli realizować od przyszłego tygodnia swoje postulaty, inicjatywy.
A pani na kogo zagłosuje?
Ja zagłosuję na kandydatkę koncyliacyjną, gotową do współpracy, otwartą na dobrą współpracę z naszymi koalicjantami, z premierem Donaldem Tuskiem.
Czyli?
Paulina Henning-Kloska.
Okej. Okay. Robert Biedroń. Czy istnieje zagrożenie jakieś, że koalicja nie dotrwa do wyborów? Czy taka?
Nie. Ja znam akurat kolegów i koleżanki z Polski 2050 i to są z tych osób, które znam, a znam dość sporo, bardzo rozsądne osoby, bardzo potrzebne Polsce, profesjonalne, między innymi z panią minister, też się znamy już chyba też 20 lat i bardzo cenię panią minister, więc my zrobimy wszystko oczywiście, żeby kolegów i koleżanki w Polsce 2050 wspierać, pomóc. To się, oczywiście, że to się stało trochę groteskowe, taka telenowela przeciągnięta, tania, brazylijska, ale mam nadzieję, że ten kongres dzisiaj to wszystko zakończy. I
no nie wrócimy. Tania, bo za ten system do głosowania ktoś będzie musiał zapłacić.
No ale on podobno też dość tani był niestety tak. właśnie i dlatego to poszło jak poszło, ale trzymam kciuki, to nie wygląda dobrze i my powinniśmy jako koalicja dbać o to, żeby współpracować i ta współpraca będzie, bo to są bardzo rozsądne osoby, bardzo mądre i ja bardzo cenię sobie współpracę z kolegami, z koleżankami z Polski 2050. Dobrze im wychodziło pisanie scenariuszy długofalowych Polski 2050. Krótkofalowe im gorzej wychodzą.
Kiedyś to było 2050, no, ale potem 2050, a teraz 2050.
Każdy musi nabrać doświadczenia w polityce, musi się nauczyć tych partyjnych różnego rodzaju rozgrywek. Oni się przechodzą szybką lekcję i trzymam za nich kciuki.
I to była puenta naszej rozmowy.
Wszystkiego najlepszego Polsce 2050.
Bardzo dziękuję.
Ja też z natury wszystkim dobrze życzę.
Naszym gościom za udział w programie.
Natomiast troską napawa tylko jedno, że to ugrupowanie współrządzi Polską.
Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za udział w programie. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Jarosław Margielski, doradca społeczny prezydenta. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
Jesteśmy na antenie.
Panowie, Robert Biedroń, Nowa Lewica i Anna Radwan-Remrze.
I pani redaktor dała sobie radę nawet z tym głosem, nawet już ta chrypka ustąpiła.
Zdrowia dla pani redaktor i państwa.
Bardzo dziękuję.
Dbajcie o zdrowie.
Śniadanie w Trójce.
Ogromne drzwi zamknięte.